chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Antoni Wiesztort. Witam cię.
Witam, hej.
Antek Wiesztort, anarchista, działacz warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, działacz lokatorski, pracowniczy, zadymiarz z Warszawskiej Rady Miejskiej. Tak go w Warszawie pewnie niektórzy radni pamiętają.
Motywem przewodni władz Warszawy od 90 roku...
Mieszkańcy Warszawy! To będzie przez chwilę posłuchać?
Nie! 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 Nie!
Pośród rosnących jak grzyby po deszczu elitarnych szklanych domów, ponad 20 tysięcy rodzin latami nie miała i nie ma dostępu do centralnego ogrzewania i żyje jak w XIX wieku. Tak jak nie da się ukryć, że wierchuszka ratusza się na nich zbogaciła. Dlatego kiedy z ust radnych, a to czwarty z nich jest tu milionerem, czyta dziś, że nie ma pieniędzy na naprawę krzyw lokatorskich, trzeba odpowiedzieć, albo się znajdą, albo weźmiemy je z waszych kwot.
Miasto dla milionów, nie dla milionerów! Miasto dla milionów, nie dla milionerów!
Rozpocznijmy może od pewnego twojego tekstu. Był 2016 rok. Jadą do Warszawy liczni działacze Komitetu Obrony Demokracji bronić sądów. Manifestacja Jesteśmy w Europie, a ty napisałeś wtedy, że ty w tym czasie też na tej trasie kursowałeś, na tej tak zwanej autostradzie wolności, tak. Z tym, że nie z Poznania do Warszawy, a z Warszawy do Poznania, bo pod sądem na Młyńskiej była wtedy manifestacja w sprawie anarchisty Łukasza Bukowskiego, który trafił do aresztu. Jak to było?
No, Łukasz trafił do aresztu po blokadzie eksmisji nielegalnej, jak się potem okazało, rodziny państwa Jęcz. Został oskarżony o naruszenie zdolności policjanta. No i trafił właśnie do aresztu. No, w zasadzie środowisko walczące o te sprawy socjalne, w dużej mierze jest to środowisko anarchistyczne, a nie tylko, no jest stale kryminalizowane i w tym kontekście, no, naszym zdaniem, jakby walka o sprawiedliwość toczyła się wtedy właśnie pod aresztem na Młyńskiej, a nie w Warszawie. Więc się rozminęliśmy na tej autostradzie wolności. Zresztą chyba to chodziło po prostu o polemikę, tak? Z jedną dziennikarką
Gazety Wyborczej.
Tak. Oskarżyła mnie tam właśnie o to, że... Aha, nie, ona podziękowała policji za interwencję, potem kiedy coś tam zostałem oskarżony o coś napisanie na murze aresztu właśnie.
Chodziło o napis uwolnić Łukasza, tak?
Tak, tak. No i właśnie no to jest taki trochę dla mnie kłopot, że po prostu pewne takie drobnomieszczańskie podejście elit, które dbają po prostu o czyste mury, ale nie dbają o to w ogóle, że ludzie są z tych murów wyrzucani, nie?
I wtedy napisałeś coś takiego, że kamienicznicy nie malują po murach, tylko biorą całe te mury. Ci czyściciele kamienic nie robią napisów wyrzucać lokatorów, a nieuczciwi pracodawcy nie robią napisów nie płacić pracownikom, czyli dokonuje się jakieś bezprawie przeciwko któremu ty protestujesz.
W kontekście na przykład czyścicieli kamienic, zresztą będziemy o tym może trochę zamienili słowo a propos Jolanty Brzeskiej, bo teraz zbliża się rocznica jej zabójstwa, 1 marca 11 roku została uprowadzona z kamienicy, gdzie była lokatorką. Jolanta Brzeska była założycielką stowarzyszenia lokatorskiego, w którym działam. No i w istocie, no po prostu kamienicznicy się nie patyczkują, nie? Nie patyczkowali się nigdy takim pisaniem i jakoś policja specjalnie nigdy ich nie ganiała po prostu, ilekroć dochodziło do nielegalnych eksmisji, tak jak właśnie przy okazji nielegalnej eksmisji także państwa Jęczów. To, że Łukasz trafił do aresztu, moim zdaniem było szaloną niesprawiedliwością.
Cześć, właśnie idę do aresztu na 3 miesiące. Jest to swego rodzaju pożegnanie z wami. Formalnie z artykułu 222, który mówi o naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Nie zgodziłem się na wykonywanie kary, którą sąd mi zlecił. Nadal się na nią nie godzę. Zostałem skazany na tak zwane nieodpłatne, przymusowe prace, czyli niewolniczą po prostu służbę. Jakikolwiek by nie był wyrok, nie zgadzam się na niego. W konsekwencji, jako wyraz swojej wolności, trafiam teraz na 3 miesiące do aresztu. Dotyczy to sytuacji, kiedy próbowaliśmy razem z grupą Federacją Anarchistyczną Sekcja Poznań blokować eksmisję niepełnosprawnej kobiety na wózku. Państwo nie miało żadnego pomysłu, jak jej pomóc.
W zasadzie z miesiąca na miesiąc WSR Poznański też prowadzi interwencje bezpośrednie walki na klatkach z czyścicielami, gdzie policja zazwyczaj staje po stronie bogatszych, nie?
Porozmawiamy o tym dzisiaj. Powiedziałeś, że zbliża się 9. już rocznica śmierci, spalenia Jolanty Brzeskiej. Stała się ona symbolem tych spraw, o które walczysz. Znałeś ją z tamtych czasów. Opowiedz o tym.
Jolanta Brzeska założyła Polskie Stowarzyszenie Lokatorów. Wtedy jeszcze w oparciu o taką kampanię Mieszkanie Prawie Nie Towarem, którą stworzył taki kolektyw radykalnie lewicowy w Warszawie, Czerwony Kolektyw tak zwany. No, ta kampania Mieszkanie Prawie Nie Towarem zbiegła się właśnie z uruchomieniem tej już wielkiej skali tego procesu dziejowego, czy procederu dziejowego reprywatyzacji, więc Jolanta Brzeska była jedną z pierwszych osób, która dołączyła do tej kampanii, no i na jej bazie powstał właśnie Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Jolanta Brzeska wychowała się w kamienicy, którą odbudował jej ojciec, mimo tego, że była przeznaczona do rozbiórki przez Biuro Odbudowy Stolicy. Tak jak no, 80% kamienic po lewej stronie Wisły w Warszawie. Gdyby nie ten potężny wkład darmowej pracy społecznej, takich ludzi właśnie jak ojciec Brzeskiej, no to po prostu tam byłyby tylko gruzy, tak? No, wychowała się w kamienicy, która została skomunalizowana, tak jak w ogóle miasto, tak jak te gruzy. No i w 5 roku okazało się, że no tak, że już nie ma do niej prawa, nie ma prawa w niej mieszkać, ponieważ pojawił się prywatny właściciel Mosakowski i Masalski, hrabia, bo książę, to jest książę Masalski. No i tak zaczęła się walka Jolanty Brzeskiej, niesamotna, bo Jolanta akurat była znakomitą organizatorką, więc na początku zrzeszyła się z ludźmi przejętymi też właśnie przez Mosakowskiego, Masalskiego, w tym rodziny Baranków, kilka innych osób. Z czasem ta grupa się rozszerzyła na taką grupę samopomocy w ogóle osób walczących z reprywatyzacją, przeciwko wysiedleniom po prostu i podwyżkom czynszów. No i tak właśnie powstał WSL i Jolanta Brzeska była jakby najbardziej walczną postacią w WSL-u, najbardziej charyzmatyczną postacią. Dobrze zorganizowana, trzymała sekretory w mieszkaniu, także nic się nie gubiło i te spraw sądowych, a właśnie szereg batalii to są po prostu nierówne batalie w sądach, te reprywatyzacyjne. I no tak, no i walczyła do samego końca. Została uprowadzona z domu 1 marca 2011 roku i spalona żywcem w Lesie Kabackim. Policja stwierdziła tego samego dnia, że to samobójstwo. Prokuratura przyjęła tą wersję przez bodajże rok. Prowadziliśmy kampanię przeciwko takim matactwom. No.
Tam się pojawili biegli, którzy twierdzili, że tak, została wywieziona do lasu, że chciano ją zastraszyć, a to, że się spaliła, to był, jak rozumiem, wypadek przy pracy. Taką wersję przeczytałem gdzieś, tak?
No i ogólnie rzecz biorąc, po roku kampanii w sprawie tej właśnie sprawiedliwości dla Jolanty Brzeskiej prokuratura zmieniła te swoje podejście, zakwalifikowała sprawę jako zabójstwo. No nie dało się jednak naprawdę uwierzyć tak szeroko, że Jolanta sama mogłaby przywieźć ten kanister benzyny, oblać się benzyną i potem te kanistry gdzieś zawieźć. Więc uznano, że to jest zabójstwo, ale z powodu braku wykrycia sprawców sprawę szybko umorzono od razu. Tak toczyła się nasza kampania przez kolejne kilka lat. Teraz, no, powiedzmy, jesteśmy na takim etapie, gdzie prokurator wznowił śledztwo, zabójstwo.
W 2016 roku, tak?
Tak, i stworzono także nowe śledztwo przeciwko policji, zaniechaniu działań przez policję, zaniedbaniom, tak? No i wyszło z tego drugiego śledztwa, tego wstępnie mamy pewne przebitki z prokuratury w Gdańsku, to prowadzi, przeciwko policji i prokuratorze, no jak się to mówi, nie stra się we własne gniazdo, ale no coś tam wychodzi bardzo ślamazarnie, no ale jednoznacznie z niego wynika, że z tych ustaleń dotychczasowych, że, o których wiemy, że po prostu policja zacierała ślady w Przybrzeskiej. Zresztą sami ludzie, którzy tam obok robili grilla w lesie kabackim, zbierali jeszcze ślady nadpalonych ubrań i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to w ogóle lokatorzy właśnie, jak Janusz i Bożena Baranek i inni prowadzili oddolne własne śledztwo w sprawie Brzeskiej. Gdyby nie oni, w ogóle nawet by się nie dowiedziano się, że to jest ona, że to Jolanta, bo stwierdzono policja, że jakieś spalone ciało młodej kobiety znaleziono, tak? Więc gdyby nie po prostu ta walka taka społeczna, no po prostu dawno by to zamiecione pod dywan, ale no niestety cały czas jest zamiatane, ponieważ no o ile może ciężko jest wykryć sprawców przez to, że policja zaciera te ślady, no to już wiadomo, kto dokładnie pracował przy tej sprawie, jacy policjanci i tak dalej. I to jest dla nas oburzające i dla mnie osobiście, że ci policjanci 9 lat po zabójstwie i prokuratorzy, którzy tak nieudalnie prowadzili śledztwo i zakwalifikowali jako samobójstwo, że cały czas chodzą na wolności, mogą zabezpieczać dzikie eksmisje, mogą wspierać czyścicieli.
Jak to się stało? Jak to jest możliwe, powiedz z perspektywy działacza społecznego? Istnieje jakieś takie silne lobby, jakaś taka silna mafia, która powoduje, że coś takiego jest możliwe. Jak z twojej perspektywy, twojej wiedzy, którą zdobyłeś bojem, walcząc w tych sprawach, to wygląda?
No im większe pieniądze, tym więcej jest możliwe, nie? A jeśli chodzi o kamienice, czy w ogóle nieruchomości, działki, jeszcze w stolicy, w tym w najbogatszych jakby zaułkach, czy ulicach jak Mokotowska, to jest najbogatsza ulica w Europie Środkowej, tak? No to tym więcej jest możliwe. I no na pewno z dyżurów lokatorskich i z samych tych walk lokatorskich wynika, że to bezpośrednio lokatorzy i organizacje, tak jak nasze, zbierają takie dowody, które by wskazywały na to, jaki jest cały ten proces Szwinno, tak? Podstawą w ogóle jest, znaczy ideologiczną podstawą w ogóle, można powiedzieć, jest taka liberalna wersja antykomunizmu, no bo można powiedzieć, że antykomunizm ma różne odcienie. Może to być walka z nomenklaturą, tak jak dajmy na to sam w swojej tam historii miałeś, ale może to też być po prostu pewnego rodzaju osłona dla... Czy retoryczna taka figura dla właśnie przejmowania chociażby kamienic, tak? Dla wywłaszczeń potężnych i na tym się uwłaszcza po prostu elita.
No bo było tak, bo był dekret Bieruta, który 94% kamienic w Warszawie
całą Warszawę w granicach przedwojennych miasta, tak?
Tak, tak, przejęło państwo. Niektórzy mówili, że to krzywda, która polega na tym, że ludzie, którzy już no, w Warszawie ucierpieli, to jest mało powiedzieć, tak? To jeszcze odbiera się im własność.
To jest w ogóle cała historia prywatyzacji, cała by się stosowała jeszcze do przedwojnia, gdzie Warszawa przed wojną w 97% była w rękach prywatnych, nie? To Poznań też tam niemal 80% i była najbardziej zagęszczonym miastem w skali Europy i obu Ameryk. Po prostu kamienicznicy wyciskali ile mogli z ludzi, wciskali ich na poddasza i do suteren i tak dalej. Czynsze były niebotyczne, ludzie po prostu zajmowali też na dziko działki. Tak wyglądał obraz mniej więcej przed wojną, tak? Po wojnie po prostu naziści zostawili miasto w kompletnych gruzach. Niemal 90% zupełnie zniszczone, zwłaszcza na lewym brzegu. Po prostu ludzie sami zaczęli, nawet nie chodzi o Bieruta, po prostu ludzie złamali zakazy w ogóle wchodzenia do miasta. Zresztą w styczniu Wisła była zamrożona, więc po prostu przez lud i zaczęli zajmować te pustostany, tak? Zaczęli zajmować po prostu ruiny i wynieśli miasto z gruzów. Między innymi właśnie tak wyglądały ojcowie na Tymrzeskiej.
Będziemy się może nie zgadzać w ocenie tego przedwojennego stanu, tak? No bo bywało różnie, tak? Sprawy społeczne bywały mocno zaniedbane przed wojną, bywali właściciele, którzy żadnymi wyzyskiwaczami nie byli.
Tak, ale generalnie ustawodawstwo
były też instytucje, które były właścicielami tych kamienic, które robiły różne dobre rzeczy. Natomiast w przypadku reprywatyzacji nie mamy do czynienia w tych sprawach, które są najbardziej głośne, z sytuacją, kiedy mamy do czynienia z, nie wiem, przedwojennym właścicielem, tylko mamy do czynienia z jakąś mafią.
Czym się różni rewizja lokatorska, od wizji takiej bardziej, powiedzmy, ideologicznie prawicowej. Oczywiście są mafie, tak? Oczywiście są po prostu gdzieś te ośmiornice, natomiast nie da się tego zepchnąć tylko i wyłącznie na kilka zgniłych jabłek. To jest po prostu cały mechanizm jakby.
Duży mechanizm, to ja się zgadzam.
Społeczno-gospodarczy. To nie tylko jest mechanizm taki, że ktoś, no powiedzmy, mafie odnajdują się w danym otoczeniu prawnym, gospodarczym, po prostu no, w kapitalizmie tak to jest, że po prostu im człowiek ma więcej, tym więcej może jakby, nie? I tak też było przed wojną, gdzie mówisz o tych małych kamienicznikach, no ale po prostu ci najwięksi, jak na przykład Wedel, który nie tylko produkował czekoladę, ale też był kamienicznikiem, po prostu przeforsował prawo, tam Lex Wedel, dzięki któremu władze za pośrednictwem nawet najbiedniejszych ludzi, zwykłych robotników, po prostu finansowały, czy dawały potężne ulgi dla kamieniczników i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z perspektywy lokatorskiej najważniejsze było to w kontekście walki bezpośredniej o kamienicę, było to, aby sprawdzać na przykład, czy dana kamienica była zburzona, kto ją odbudował, za ile pieniędzy, czy mamy jakieś papiery, co się stało z danym właścicielem i tak dalej.
Jak długo pan bądź pana rodzina mieszkacie w kamienicy przy Łochowskiej 38?
Panie przewodniczący, moja rodzina sprowadziła się zaraz po rozpoczęciu działań wojennych. Mieszkali na Radzymiński, naprzeciwko domu Ciechowskim przy Grodzińskiej, tam bomba uderzyła, mama zdążyła przejść na Łochowską. Ja urodziłem się w powstanie 29.09.1944 roku w przedpokoju. Wtedy akurat był ostrzał, był w Warszawie. I od tamtej pory cały czas mieszkam, żyję, znam wszystkich ludzi, wszystkich znam, mnie znają.
A czy kojarzycie państwo lub państwa rodzina pana Józefa Pawlaka?
Proszę pana, pan Pawlak był znaną osobą, z tego co mi mówili, był Żydem, ale bardzo porządnym człowiekiem. I zawsze o nim się szacunkiem wyrażano. Pan Pawlak mówiono. Jak rozmawiali, pana Pawlaka nie było i nigdy więcej się nie pokazał. Nawet po wojnie, wiadomo, ludzie wracali. Dużo wróciło. Pan Pawlak nie pokazał się, tylko żył we wspomnieniach ludzi.
A jak świadek ocenia działania podejmowane przez urzędników podległych pani prezydent Hanny Gąkiewicz-Waltz, polegających na właśnie na ustanowieniu, na tym, że został złożony wniosek do sądu o ustanowienie kuratora, jak się okazuje, dla osoby, która no, okazało się nie żyje.
Nie chcę odpowiedzieć. Wie pan, dlaczego nie odpowiem? Bo mógłbym za bardzo ostro powiedzieć, niezbyt grzecznie na to. Bo to pan mnie zrozumie, że to, co się działo tam, to nie przechodzi mi przez gardło. To coś potwornego, co się działo.
Z tymi właścicielami to było tak, jak ja w pewnej sprawie badałem, czyli jest 90-latek będący w Australii, do którego przyjeżdża dwóch młodych, rzutkich adwokatów z Polski, którzy tłumaczą mu, że może tu odzyskać wielkie pieniądze, po czym wkręcają go w sytuację, w której on prawie żadnych pieniędzy nie odzyska, a wszystko odzyskają ich mocodawcy. Tak? No. Ten schemat działał tutaj.
Z naszej perspektywy w USL-u, no już 30 lat po transformacji, kiedy zdążyli się nachapać ludzie, niektórzy się nie zdążyli jeszcze, niektórzy prawowici z spadkobierczy też jeszcze nie odzyskali, no ale mamy tutaj teraz problem z dużo większy. No, to tak. Reprywatyzacja jest największą grabieżą w historii powojennej Warszawy, dużo większą niż dekret Bieruta, jeśli chodzi o skalę po prostu tej przemocy, tak? O po prostu skalę wysiedleń zresztą. Nawet za Bieruta po prostu...
O skalę można się spierać, natomiast pytanie...
Ile ludzi było właścicielami w 1945 roku, a ile ludzi jest lokatorami dzisiaj, jakby nie? To są po prostu setki tysięcy osób, które są zagrożone wysiedlaniem, jakby nie? I one, to są rodziny ludzi, którzy wynosili te kamienice z ruin. No moim zdaniem po prostu to wszystko nie jest dla elit, tylko to powinno zachować swój społeczny charakter. Dlatego walczymy o mieszkania nie tylko i wyłącznie dla elit, nie tylko super drogie, ale tak, żeby każdy sobie mógł na nie tam mniej więcej pozwolić.
I macie w tej sprawie rację, chociaż ci, którzy za tym procederem stoją, to nie jest antykomunizm w wersji liberalnej, tylko to są, jak chodzi o sądy i układy urzędnicze, występują takie postacie, były przesłuchiwane przez komisję weryfikacyjną, to są układy dawnej komunistycznej nomenklatury, no, która tą Warszawą...
No tak,
tą Warszawą,
tak. One się przemieszują, nie? Bo...
Marian Rubelek, emerytowany generał Wojska Polskiego, absolwent Moskiewskiej Akademii Wojskowej imienia Woroszyłowa i zaufany człowiek Wojciecha Jaruzelskiego.
Proszę szanowną komisję, aby nie łączyć mojej 40-letniej służby wojskowej dla Polski z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą.
Według warszawskich stowarzyszeń lokatorskich Marian Rubelek to jedna z kluczowych postaci dzikiej reprywatyzacji w stolicy.
Bo jest też na przykład właśnie ten książę Masalski, tak? Jest całe to środowisko szlachty polskiej, która przecież formalnie nie istnieją te tytuły. No, Czerwony Książę, jak się kiedyś mówiło, nie? Oni zawsze też chcieli, dawna nomenklatura, chcieli po prostu być taką elitą uświęconą i tak samo dzisiaj spotykają się z dzisiejszą taką konserwatywną elitą szlachecką. Więc to są różne takie tam układy, które starają się coś uciułać. Natomiast no, taka też jest pogoda, nie, dla bogaczy. No, kapitalizm na tym trochę polega. Od lat 90. od początku w Poznaniu, kiedy upadały zakłady pracy, nie wiem, czy Swarzędz, tak, czy właśnie ten teren dzisiejszego rozbratu, o którym nam może trochę wspomnimy.
Za chwilkę porozmawiamy.
Tak, te zakłady pracy drzewne czy meblarskie, no to po prostu takie było przyzwolenie, nie tylko jeśli chodzi o sądy, ale też o władze, które nawet miały pewne narzędzia prawne, żeby bronić, ale nie chciały tego bronić, no bo chodziło o to, żeby to stało się prywatne. Można na to spojrzeć tak, żeby odebrać władzę, nomenklaturze własność, tak? Ale też można to spojrzeć tak, że po prostu ludzie mieli swoje zakłady pracy, no, o które chcieli dbać. Tak naprawdę to często nomenklatura się uwłaszczyła gdzie indziej. Nomenklatura tak naprawdę, najczęściej tak jak sam mówisz, chciała tej prywatyzacji, nie? Nomenklatura komunistyczna. Natomiast ludzie chcieli to po prostu utrzymać w formie społecznej, chcieli utrzymać swoje zakłady pracy.
Jest może bezprawia w Warszawie, twoja reakcja na to, zobaczmy pewien filmik w Radzie Miejskiej Warszawy.
Pośród rosnących jak krzywy po deszczu elitarnych szklanych domów, ponad 23 rodzin latami nie miała i nie ma dostępu do centralnego ogrzewania i żyje w XIX wieku. To wy jesteście mi do mnie!
I wy jesteście do mnie!
Tu jest demokracja! Tam jest
totalitary! Wasze majątki!
Skala się do katastrofy w wyniku...
Prosiliśmy was o czas, którego nam nie daliście!
Należą nam się rekompensaty z pracy miasta!
Prowadzisz obrady Rady Miejskiej w Warszawie, nie słyszymy tam tego pustosłowia, tylko jakiś tutaj generalnie gniew. Ty nie stoisz tylko z młodymi, nie wiem, lewicowcami, anarchistami, chociaż tacy też są. Są lokatorzy, wśród których są starsze panie, które tutaj wciągnąłeś w ten sposób buntu, protestu, które bardzo dobrze łapią, o co w tej formie chodzi. Ale zdaje się, że ten skład tych ludzi też coś mówi o tym, gdzie jest podłoże dla tego buntu i kogo dotyczy krzywda ludzka. Jolanta Brzeska też była blisko emerytury, tak? Kiedy o to walczyła. Bunt także, nie wiem, lewicowy czy anarchistyczny, nie starbucksowy, bo różne grupy, nie wiem, dzisiaj się snobują na tego typu tam jakieś lewicowe wartości. Tak wygląda, jak przed chwilą widzieliśmy w tej relacji filmowej. Jak to jest w tych dzisiejszych czasach próbować działać na rzecz neutralizacji tych różnic społecznych, których ta lewica pokazywana w mediach ma pełne usta, niekoniecznie na ich rzecz działa.
Trudno mówić w ogóle, że działa na jakąś rzecz, działa przede wszystkim na swoją rzecz, nie? Jak tam sam mieszkałem 10 lat w kamienicy bez centralnego ogrzewania i akurat tam w tej samej dzielnicy nie było centralnego ogrzewania, no to się zrzeszyliśmy w sprawie właśnie tej walki z wysokimi kosztami ogrzewania, jakby, nie? Gdzie prąd jest coraz droższy itp. Więc jakby no mało tam mam wspólnego jakby, nie? I generalnie ci ludzie, którzy się organizują we własnych dzielnicach, tak? Czy w własnych zakładach pracy, mało mają wspólnego z taką, powiedzmy, tam nie wiem, jak to tam mówią, kawiarową tam idą czy coś. No nie mamy za bardzo pieniędzy, żeby chodzić, kurczę, do tam droższych knajp i tak dalej. Nie mam czasu za bardzo, żeby o tym dywagować, o jakichś sprawach tam szeroko ideologicznych, bo po prostu no chodzi o to, żeby mieć co do gara włożyć i żeby jakoś nie da się wrócić ze swojej dzielnicy, jakby, nie? Więc jakby to, co tam, jak mówisz o tym wideo, no to po prostu są ludzie, którzy, wiesz, nie przedstawiają jednego światopoglądu po prostu. Chodzi o to, że jesteśmy z jednego miejsca
bo kiedy ja organizowałem Zadymy, to ten przekrój społeczny był dosyć podobny. Mimo, że one były z innych pozycji ideologicznych, tak, w których się jakoś tam różnimy, to ludzie, którzy mają odwagę walczyć, tak, czy w jakiś sposób zorganizować to, żeby racjonalnie przeciwstawić się układom różnym i tej oligarchii wyglądali mniej więcej podobnie, tak?
No tak, no to są ludzie, którzy po prostu są przyciśnięci do muru, tak? I wtedy, jak są przyciśnięci do tego muru, to nie jest tak, jak właśnie ta pani z Gatyny w oczy, że patrzy, co jest na tym murze napisane, tylko po prostu, czy da się przetrwać. Też już, jak wspomniałeś o współczesnej władzy, o PiS-ie, w kontekście lokatorskim, no poprawiło się to, że jest to widoczne, tak, komisja weryfikacyjna jest transmitowana teraz w zasadzie już mniej, ale było o niej swego czasu głośno, co wspomniał jakoś tam Mourinho, taką terapeutyczną, tak, że nie mówi się już o lokatorach tylko i wyłącznie jako o lujach, pijakach i tak dalej, tylko też jako o ludziach, którzy walczą po prostu z wysiedleniami. No ale systemowo jednak po prostu, no mając pełnię władzy, no, to gdybyśmy mieli, no to przypuszczam, żebyśmy już dawno załatwili tą sprawę systemowo. Ja mam cały czas wrażenie, że to jednak deweloperzy piszą te ustawy, tak, a nie jakieś prospołeczne siły. Więc, no tak, no, wybiórczo można powiedzieć, że coś tam się gdzieś zmienia. Raczej, moim zdaniem, zmienia się tam, gdzie ludzie się sami organizują, tak? Na przykład tutaj, po walce z czyścicielami w Poznaniu, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i ludzi z Piaskowej, ze Stolarskiej, ze Strusia, powstała pewna paragraf 1911a przeciwko czyścicielom, tak? Że nie można już teraz tak łatwo po prostu sobie wejść i wycinać drzwi diakso i tak dalej. To po prostu jest jakby ściśle karane, formalnie cały czas, ale dopóki nie ma grup, które w swoich dzielnicach walczą, żeby te prawo w ogóle zaistnieć, to też będzie martwe prawo.
Tam dzieje się dobrze, gdzie PiS przeprowadzi zmiany głębokie. To znaczy aparat urzędniczy na różnych szczeblach pozostaje niezmieniony. Ja pamiętam, jak pisałem, jak kiedy powstała partia Razem, list sekty smoleńskiej do partii Razem i mówię, że jeśli w czymś możecie się dogadać, to z Macierewiczem, nie z Gowinem. To znaczy, że w kwestii zmian, co no, było takie, pamiętam, Monika Olejnik wtedy się jakby no, wyśmiewała ten sposób myślenia, że głębokość zmian antyestablishmentowych powinna być po prostu większa, żeby państwo zaczynało działać, a nie sabotować te działania. Masz rację, że tam, gdzie na dole jest aktywność, to i gdzie jest nagłaśnianie tego, to zupełnie inaczej to zaczyna działać.
Jeszcze tak istotna sprawa jakby gospodarcza, jak mieszkania, tu się toczy realny konflikt, tak? Bo na przykład dla mnie jakby mieszkanie spełnia dużo, zupełnie inną stronę. Ja nie mam pieniędzy, żeby kupić 10 mieszkań na spekulacje, więc patrzę się z innej perspektywy, tak? Chodzi o to, żeby po prostu było dostępne w miarę, żeby nie musiał się zadłużać, albo żeby nie umawiał sobie jedzenia po prostu, żeby zapłacić za czynsz i tak dalej. A w tym kontekście no po prostu widzimy, co się dzieje, no po prostu są już niebotycznie drogie mieszkania, czynsze są po prostu niewiarygodnie drogie, no i w tym kontekście po prostu, jeśli deweloperka jest tak silna i w ogóle taki biznes mieszkaniowy, no to pewnie PiS-owi nie zależy, żeby aż tak bardzo poskakiwać, chyba że istniałyby tu naprawdę bardzo silne grupy. W ogóle zadziwiające, bo gdzieś tam mamy jakieś kontakty z ludźmi za granicą w Europie i tam jednak mam wrażenie, że mniejsze protesty sprawiają większą zmianę, tak? U nas po prostu połowa mieszkań może być pusta, ludzie mogą trafić, no wiesz, mają 3 wyroki karne po prostu przy tych różnych tam walkach eksmisyjnych i w ogóle tam mieszkaniowych, a no ostatecznie strasznie mało się zmienia, cholera, nie? I to niezależnie trochę po prostu od władzy, chociaż mam wrażenie, że tam z PiS-em no jednak jest, oczywiście ma bardziej socjalne nastawienie, ale w kontekście pracowniczym czy mieszkaniowym, no nie mogę tego nazwać partią jakby ani propracowniczą, ani prolokatorską ściśle.
Wiesz to, ale to jest tak, że kiedy usiłujesz przeprowadzać w Polsce zmiany na serio, ja już to przez lata obserwuję, tak? Powstaje tyle różnych lobby, powstaje tyle różnych możliwości nacisku medialnego, biznesowego, agenturalnego, cholera wie jeszcze jakiego, że w historii Polski po 1989 roku antyoligarchiczne działania PiS-u są i tak najdalej idącą zmianą. W TVN-ie PiS jest samym diabłem, który tych deweloperów niszczy, inwigiluje, rozwala. Z drugiej strony, kiedy mówimy o próbie organizowania jakiejś lewicy antysystemowej wobec tej oligarchii III RP, to po raz kolejny na szczeblu jakichś partii politycznych nie wypala, tak? Te mechanizmy, którym poddawany jest PiS, żeby nie przeprowadzać głębokich zmian, które nie są ideologiczne, tylko jakby niszczą wpływy uprzywilejowanej grupy w tym systemie po 1989 roku, lewica też nie jest w stanie, znaczy lewica dużo bardziej nie jest w stanie wykreować siły, która by tej uprzywilejowanej grupie realnie na poziomie osiągania jakichś skutków się przeciwstawiła.
Tak, tak? No ja nie widzę specjalnie, jak idzie o te sprawy protestów w kontekście czasu pracy, czy przeciwko wysokim temperaturom, jak tam ludzie kopią doły, u nas na przykład w naszym Związku Inicjatywy Pracowniczej mają po 50 stopni Celsjusza na przykład tam w wodociągach, czy co. No to kiedy istnieją jakieś protesty, no to nie widzę tam w tych protestach specjalnie żadnych przedstawicieli partii. To są po prostu, czy to lewicy, czy no ostatecznie, no tak, no lewica też w dużej mierze wyobcowana po prostu z realnych walk społecznych, z realnych konfliktów społecznych. Chociaż nie wiem, pamiętam ostatnio byłem na jakimś, na debacie o czasie pracy, o skróceniu czasu pracy, gdzie na przykład pojawił się Zandberg, nie? Tam nikt inny chyba nie był zainteresowany specjalnie z żadnej opcji.
Napisałem, za co na prawicy oberwałem w 2014 roku list otwarty z sekty smoleńskiej do partii Razem, żeby stworzyć jakieś miejsce jakiegoś tam dialogu,
innego, tak?
Rozmowy poza tymi mediami głównego nurtu i troszkę poza codzienną napieprzanką polityczną, tak? No i to zostało w partii Razem też dosyć fajnie odebrane. Zandberg też ten list odebrał dobrze, no ale mamy rok 2020 i Zandberg jest w sojuszu z Czarzastym, z postkomunistami i z Robertem Biedroniem, który na doradcę w Słupsku sobie brał Balcerowicza. Chyba pomysł, żeby ten projekt zmieniający coś ugrzązł, tak?
No, myślę, że tak. Za dużo nie mam o tym do powiedzenia, bo nie, ta cała formalna polityka to jest dla mnie po prostu sfera, wiesz, jakby obca, nie? Dużo bliżej po prostu mi do jakby takiej ulicznej tej sfery niż tej właśnie formalnej polityki. No ale no nie, no oczywiście, no pewnie jak chcą wejść tam formalnie gdzieś, no to trzeba się tam, pewnie muszą się, wiesz, dogadywać i tak dalej i tam mają, no czym bardziej się człowiek, nie chce używać brzydkich słów, nie, ale chyba tak to wygląda, że ludzie, którzy tam się dostają do różnych, tak samo, nie wiem, właśnie i do mediów i tak dalej, nie, no to gdzieś tam zawiera różne kompromisy po prostu, nie, i ja jestem daleki od tych kompromisów, więc nie wchodzę do takiej formalnej polityki, nie. Społeczna lewica pewnie też nie ma za bardzo swoich mediów, ani nie uwłaszczyła się na niczym takim. Prawicy się udało stworzyć te media, po częściowo są to mainstreamowe, nie? Na przykład częściowo jesteście w Radiu Poznań i tak dalej, nie? A częściowo stworzyła swoje też, pewnie jest te kanały na YouTube i tak dalej. Nie, no w ogóle lewica taka raczej tam nie istnieje w Polsce.
Wiesz to, bo ja jak pisałem w 2014 roku ten list do partii Razem, to było tak, że no ponieważ obserwowałem te lewicowe inicjatywy, będąc jakoś nastawiony tam antysystemowo, będąc przez większość czasu tak naprawdę na ulicy i nigdy nie wchodząc do tej polityki, nie wiem, partyjnej, w pewnym momencie, no właściwie pisałem trochę, pójdźcie troszkę naszą drogą, tak jak są kluby Gazety Polskiej, tam nie wiem, 500 klubów Gazety Polskiej. Tworzyliśmy w jakiś sposób własne media, co wyglądało przez lata rachitycznie, no a później coś stworzyło, to tak samo przed partią Razem widziałem wybór pomiędzy tym, że dostosowujemy się do bieżących gierek medialnych, a pomiędzy tym próbujemy troszkę się od nich dystansować, na ile się da, tworzymy własne media, tworzymy własną tożsamość, wychodzimy z jakąś ideą i tego trochę na początku partii Razem było. Był tu gdzieś Daszyński, było w tle odwołanie do różnych protestów pracowniczych z czasów komuny, do protestów lokatorskich i to tworzyło jakąś całość, po czym no mamy kompromisy polegające na Czarzasty, to jest przecież największy symbol uwłaszczenia nomenklatury, tak. Wydawnictwo Muza, tak, to Ordynacka, no to było to środowisko
nie,
najbardziej.
Najgorsze skóry. Oczywiście, wiesz, no, mówi bardzo ciekawe rzeczy, nie? I ogólnie, w ogóle, jeśli chodzi o tworzenie po prostu jakichś struktur itp. O stronę lewicy może to jest o tyle też trudniejsze, że to są sprawy socjalne. Jeśli po prostu prawica wie, że zajmuje się często sprawami takimi bardziej ideologicznymi, światopoglądem i tak dalej, no to po prostu taki naturalny, przynajmniej dla mnie, że to nie wiem ostatecznie, teraz bardzo mnie interesują te metki, nie? Ale tak sobie wyobrażam, że mogą być sprawy socjalne i o to ciężej zdobyć na to kasę, generalnie po prostu jest w kontrze do takiego nurtu właśnie neoliberalnego, który nie chce się zajmować, się tam wiesz, podwyżkami, krótszym czasem pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego może ciężej jest po prostu zdobyć jakieś pieniądze, chociaż nawet swoje, nie? No ale można założyć, oczywiście to nie jest usprawiedliwienie, mogą założyć swoje kanały na YouTubie i itp.
Ja zawsze będąc po tej prawej stronie, to też jest etykietka, bo mówię, no, w kategoriach przedwojennych raczej byłbym PPS-owcem niż endekiem. Będąc po tej stronie postulowałem przez lata, że chcąc zmienić tą Polskę pookrągłostołową, gdzie są te zamknięte układy, nie idźmy do swoich kolegów, nie wiem, ze studiów, tak, do których, którzy już mają całkowicie inne interesy, są w całkowicie innych układach. Etosem polskiej inteligencji było pójść do zwykłej wiary, tak, do zwykłych ludzi, maksymalnie uczciwie łącząc nasze przekonania, nie wiem, niepodległościowe, antykomunistyczne, maksymalnie uczciwie łącząc ze sprawami ich sprawami życiowymi. Oczywiście różnie to wychodziło, jak to w każdym wielkim, im większy się staje tworze politycznym, tak? Ale że to jest droga i innej nie ma, nie?
Da, tylko etosem się nie najesz też, nie? A teraz po prostu trzeba dużo coraz więcej robić chyba, nie żeby właśnie sobie mieć co do gara włożyć. I dlatego nasze grupy, jak na przykład Instytut Pracownicza czy WSL, to są mniej grupy takie, powiedzmy, inteligenckie, a bardziej działające na rzecz samoorganizacji, tak? Porównując to na przykład do, nie wiem, KOR-u, a dajmy na to Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, jakby, nie? Gdzie po prostu KOR był grupą zewnętrzną, która wspierała robotników. Łatwo było też ją zaciukać, bo to była mała grupa stosunkowo, więc łatwo było skryminalizować i to zamknąć. Natomiast na Gwiazda i na resztę ekipy wpadły na pomysł, że po prostu lepiej to rozdystrybuować, tak żeby każdy mógł się organizować w swoim własnym interesie. I to chyba jest coś bliższe po prostu jakby mnie niż taki też inteligencki etos.
Mi też, bo jeśli spojrzysz na skład, nie wiem, tych 500 klubów Gazety Polskiej, tak, to jest tam trochę inteligencji, ale jeśli to jest inteligencja, to tak zwana biedująca na cienkich herbatkach, jak to mówiono, za czasów komuny, a raczej są to ludzie z tradycją prędzej robotniczą, czy ci, którzy na jakimś etapie swojego życiorysu odrzucali ścieżki awansu, które im się wydawały niegodne, czy wymagały za daleko idących kompromisów. Tak?
No właśnie, no szkoda po prostu, że w takim razie byłoby dla mnie ciekawe bardzo, nie? Gdyby skoro zrzeszają właśnie takich ludzi z korzeniami właśnie bardziej takiej klasy pracującej, jakby nie, no to, że nie wychodzą z nich te postulaty ściśle, właśnie, wiesz, pracownicze i tak dalej, bo na pewno to by też przymusiło PiS.
No, w jakimś stopniu PiS te postulaty zrealizował i niektórzy twierdzą, że w takim, no wiadomo, co Gazeta Wyborcza czy TVN, no tym mówią, że to jest skończył upadkiem gospodarki, bo za daleko.
To wcale nie skończyło i jeszcze wręcz się, no tak, to są mniejszy dług i tak dalej. No tak, taki 500 plus po prostu potężny transfer socjalny, który miał być bankructwem, wszyscy neoliberowie o tym płakali, a się okazało, że po prostu wcale nie, że ludzie jakby jak mają tak pieniądze, to kupią sobie więcej chleba, przez co gospodarka się rozwija. No ale tak samo może być z mieszkaniami, tak? Gdybyśmy po prostu nie płacili dla tej całej takiej klasy próżniaczy, która, no nie wiem, no może posiadać tam, nie wiem, po 50, a z czasem pewnie więcej mieszkań i wydaje je na jachty, no to byśmy po prostu wydawali więcej pieniędzy na chleb i tak dalej na swoich własnych podwórkach i moim zdaniem się lepiej jakoś to rozwijało, jakby nie.
Trafiłeś z Warszawy do Poznania na skłod Rozbrat. Długa walka Rozbratu o to, żeby ten skład w Poznaniu funkcjonował, złożone też mojej dawnej ekipy Akcji Alternatywnej naszość relacje z Rozbratem, od kłótni po wspólne działania w sprawach, które ówczesną niezależną młodzież sprzed lat 20 łączyły. Na jakim etapie jest ta walka o Rozbrat dzisiaj?
Żeby nie było po prostu, bo to wiem, jak poznaniacy nie są Warszawą. Ja generalnie z Giżyska trafiłem do Warszawy i tak za robotą po prostu idę i też tutaj do Poznania. No Rozbrat teraz po prostu cały czas jest zagrożony licytacją komorniczo. Rozbrat jest po prostu przy takim, jak już mówimy o reprywatyzacji, dzikiej reprywatyzacji, no to jest takim sztandarowym przykładem tutaj na gruncie Poznania właśnie takich szwindli. Generalnie po prostu budynki Rozbratu zostały stworzone w okresie wojny. To był naziści po prostu zbudowali tutaj taki zakład drzewny. kiedy naziści uciekali z tych terenów Wielkopolski. Bardzo dużo zakładów pracy po prostu rozgrabili. No i to był jeden z tych niewielu, w których robotnicy sami, robotnicy po prostu często byli Polakami, nie pozwolili na rozgrabienie tego zakładu. Brakowało łóżek w szpitalach, brakowało ławek w szkołach i tak dalej, więc po prostu był kluczowy dla rozwoju w ogóle tego miasta. No i tak funkcjonował do 1994 roku. Kiedy to zostało po prostu na dziko zreprywatyzowane, tak? Spółka Darex kupiła właściwie papierek po prostu od Małuszyńskiej, spadkobierczyni tego terenu i od razu w ciągu, kupiła to za grosze, za 6 razy więcej, zaciągnęła kredyt w ciągu tam kilku miesięcy i po prostu znikła. Pracownicy tego zakładu pracy, to był ośrodek badawczo-rozwojowy meblarstwa. Walczyli do samego końca. No i deweloperka chce tam wejść. To jest kolejny cykl prywatyzacji. Chce zbudować jakby elitarne tam osiedle mieszkaniowe. I tak jak wcześniej ci pracownicy zakładu pracy Obrom, tak jak lokatorzy w Warszawie i gdzie indziej, tak jak też właśnie lokatorzy tutaj w Poznaniu, sami ludzie z rozbratu przetrzepują archiwa, żeby wykazać to, co miasto nie jest w stanie wykazać. Tak? Że to po prostu
nawet uderzyłeś do Pentagonu, jak słyszałem w tej sprawie. Anarchista współpracujący z Pentagonem to jest rzadka sprawa. Opowiedz, jak to było.
Nie dochodziło o archiwum w Stanach Zjednoczonych publiczne i to nie ja, a tutaj pracownia poznańska po prostu wyciągnęła
zdjęcia
lotnicze lotników amerykańskich. Chodziło po prostu o naszą kłótnię, tutaj nasz spór z władzami miasta, które opierają się na takiej grafomanii po prostu sądów kolejnych, które twierdziły, że tu w ogóle nie ma o czym mówić, tu w ogóle żaden zakład pracy nie istniał w okresie wojny. Nie? Tu była tylko łąka na Sołaczu. No i tutaj przedstawiciel miasta też stwierdził mi, że na poparcie tej tezy stwierdził, że ma jakieś zdjęcie lotników radzieckich, że tu rzeczywiście była łąka. No ale jak prosiliśmy o te zdjęcia, powiedzieli, że nie mogą nam dać, bo to jest tylko do ich użytku, takie tam gadanie. Nie? No więc tutaj dotarliśmy do pracowni poznańskiej, która zrobiła kwerendę właśnie w archiwum amerykańskim, stworzyła całą taką fotomapę Poznania, no i udostępniła nam WSL-owi poznańskiemu zdjęcia z tego terenu, które się kłócą po prostu z tym, co robi miasto i co mówiły sądy po prostu, bo stoją tam budynki zakładu pracy.
Ostatnio wspieracie pracowników Volkswagena w ich walce o prawa pracownicze. Konflikt w Volkswagenie trochę pojawił się w mediach. O co w nim chodzi?
No to mogę tylko jakby powtórzyć postulaty pracowników Volkswagena. Chodzi o to, że jakby w samym Volkswagenie warunki pracy się pogarszają nieustannie. Ludzie są traktowani względem na przykład zakładów w Niemczech jak ludzie drugiej kategorii. Normy są coraz wyższe przy dużo gorszej ergonomii pracy. Czas pracy jest wydłużany, niby tylko na okres kryzysu wydłużony był czas pracy na sobotnie popołudnie, wydłużono okres odliczeniowy na rok. Natomiast pracownicy jakby Volkswagena, zrzeszeni w inicjatywie pracowniczej, walczą o to, żeby nie być traktowani jak ludzie drugiej kategorii, walczą o krótszy czas pracy, o mniejsze tempo, jako alternatywę dla zwolnień, które zaproponował Volkswagen. 750 osób ma trafić na bruk. Volkswagen też cieszy się po prostu dotacjami, różnymi ulgami ze strony
miasta. Nie tylko dotacjami, ale także bardzo prestiżową nagrodą władz miasta Poznania od prezydenta Jaśkowiaka ostatnio.
Pan Oksen, szef Volkswagena Poznań, dostał nagrodę Złotą Pieczęć miasta Poznania. Nie wiem za co. Wcześniej
Grażyna Kulczyk między innymi tą nagrodę wcześniej dostawała.
Tak. Wcześniej prezydent Duda w 2016 roku wręczył taki tytuł pracodawca przyjazny pracownikom dla Volkswagen Poznań. Dla nas to jest po prostu oburzające.
W jakim stopniu na terenach na przykład Wrześni Volkswagen staje się takim, jak chodzi o pracę, quasi-monopolistą, tak?
No tak, zdecydowanie. Zresztą w takich miejscowościach Volkswagen otrzymywał potężne dotacje na to, żeby likwidować bezrobocie, więc po prostu to, że teraz Volkswagen zwalnia ludzi, a zarazem wydłuża czas pracy, tak jakby jednak chodziło o to, że jest ten nawał pracy, tak? No to jednoznacznie wynika z tego, że bardziej troszczy się o to, żeby zdobyć pieniądze jakby dla swoich szefów i dla centrali w Niemczech, że to tam akurat czas pracy się skraca, tak? tak jak tam czas pracy może po prostu być 32 godziny w tygodniu, tak tutaj w miesiącu można powiedzieć, że ludzie pracują 5 tygodni w miesiącu.
Pamiętam taki moment, kiedy w Poznaniu prezydentem przestał być Ryszard Grobelny, został Jacek Jaśkowiak. Ryszard Grobelny kojarzył się ze świetną współpracą z Janem Kulczykiem. Udzielał ślubu córce Jana Kulczyka, Dominice Kulczyk, na pokładzie samolotu. Słynna afera, sprawa sądowa starego browaru. Przychodzi prezydent Jaśkowiak i pierwsze co robi, to spotyka się z Grażyną Kulczyk i tą właśnie pieczęć miasta Poznania wręcza jej. Ja jako poznaniak z urodzenia, myśląc o tych elitach poznańskich, przypominam sobie, jak to było w XIX wieku. Było tak, że Hipolit Cegielski i inni byli najpierw powstańcami, najpierw zbrojnie walczyli o niepodległość, po czym, kiedy się nie dało, zostali pozytywistami i w oparciu o budowanie siły gospodarczej mieli walczyć o niepodległość. Kiedy ja patrzę na te elity właśnie kulczykowe w Poznaniu, to ich rodowód wywodzi się z końcówki PRL-u, z tak zwanych firm polonijnych, w których mogli działać ci, którzy dostawali przywileje od tej tak naprawdę sowieckiej władzy i nauczyli się pewnego modelu funkcjonowania właśnie w symbiozie z władzą polityczną. Jak ty patrzysz na te układy rządzące Poznaniem, w którym w tej chwili wraz z kolegami walczysz o te sprawy, choćby w Volkswagenie pracownicze?
Nie widzę, żeby Jaśkowiak po prostu, no nie można też go nazwać jakimś pracowniczym prezydentem, tak? Jeśli wręcza złożył pieczęć miasta Poznania dla szefa firmy, która właśnie ogłosiła masowe zwolnienia i wydłużyła czas pracy i przyspieszyła tempo. W kontekście pracy kobiet też, tak? Już mówiliśmy o portierkach, ale też pracownice żłobków, czy szereg innych takich jakby zawodów sfeminizowanych. Cały czas jest po prostu dużo gorzej opłacony, ale Jaśkowiak jako taki liberalny prezydent mówi, że po prostu jest prokobiecy, tak? Jego żona tam jest właśnie w tym kongresie kobiet aktywna, no a to jest po prostu kongres liberalnych, elitarnych kobiet, które mają bardzo mało wspólnego po prostu z matką, która nie wie, co włożyć do gara po prostu swojemu dziecku, tak? I to się dzieje po prostu też tutaj w Poznaniu. Prywatyzacja ogrodów działkowych, władze miasta mówią, że nie mają pieniędzy, chociaż mają pieniądze, mówią, że przerzucają się po prostu cały czas z PiS-em, tak jak też chodzi o obsługi biletów, że po prostu PiS ograniczy dotacje do samorządu, będziemy mieli pieniędzy. No nie, no jest tak, że cały czas jakby władze Poznania dysponują dużym budżetem, który się nie zmniejszył, więc wciskają kit, mówiąc, że potrzebują sprywatyzować działki, albo podwyższyć ceny biletów miejskich. Nigdy na przykład nie wymyślał, że mogliby na przykład lekko zmniejszyć ulgi podatkowe dla na przykład potężnych koncernów jak Volkswagen.
Tak śmialiśmy się przed programem, że obaj oberwiemy po łbie za ten program. Ja mogę oberwać jako dziennikarz Gazety Polskiej, że z tobą gadam, ty możesz oberwać za to, że gadasz ze mną. Na ile to jest tak, że istnieje jakaś wspólnota pewnych spraw pomiędzy moim a twoim środowiskiem?
No tak jak wspominałeś, ludzie, którzy tam się zrzeszają w tych klubach, Gazety Polskie, to są ludzie, którzy mają jakieś korzenie robotnicze, to nie są jacyś potentaci wielcy. Więc na gruncie Poznania toczy się cały czas, aktualnie, obecnie toczy się dużo takich walk, które dotyczą takich osób. Przykład Warszawy pokazuje, że taki PiS mógł dużo ugrać na walce z dziką reprywatyzacją, którą toczyły grupy radykalnie lewicowe od samego początku i PiS zanim po prostu się tego wszystkiego nauczył, to minęło 10 lat jakby, nie? Ale no moim zdaniem po prostu jest dużo punktów stycznych na poziomie socjalnym. No nie jesteśmy chyba wszyscy beneficjentami tego ustroju i wydaje mi się, że po stronie właśnie tych ludzi, którzy utożsamiają się po prostu jako prawicowcy, jest, większość osób to nie są beneficjenci tego ustroju. Tak? My wcale nie musimy robić nawet rzeczy wspólnie. Tak? Jeśli te środowiska, które są Tobie bliskie, wysuną te same postulaty pracownicze, to wydaje mi się, że wspólny nacisk tam więcej zdziała. Wcale nie musimy być jedną wspólną grupą. Tak?
Antoni Wiesztor był dzisiaj moim gościem. Dzięki. W wywiadzie z chuliganem. Dzięki, że przyszedłeś. Ważna rozmowa. Rozmowa o tym, co wszystkich nas dotyczy i także o rzeczywistości medialnej, poza którą na moment postaraliśmy się stanąć. Zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.